W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielę 12 tygodnia zwykłego w roku liturgicznym. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Kościół synodalny musi być otwarty, przyjmujący, pokorny i obejmować wszystkich. Jest kościołem słuchania, spotkania i dialogu. Zapisano w roboczym dokumencie Watykanu na pierwszą sesję 16 Zgromadzenia Ogólnego Zwyczajnego Synodu Biskupów, która odbędzie się w październiku. W tekście odnotowano, że Kościół musi być coraz bardziej synodalny także w swoich instytucjach, strukturach i procedurach. W takiej perspektywie sprawowanie władzy w Kościele jest uznawane za dar i ma być coraz bardziej kształtowane jako prawdziwa służba. To słowa z opublikowanego dokumentu, który podsumowuje dotychczasowy etap procesu synodalnego i wskazuje tematy do dyskusji na jesieni. Proces ten zaczął się od konsultacji na temat synodalności prowadzonych przez kościoły lokalne na całym świecie. Dokument zawiera też pytania skierowane do zgromadzenia synodalnego. Jako kościół słuchający, kościół synodalny pragnie być pokorny i wierze musi prosić o przebaczenie i ma wiele do nauczania, podkreślono. W dokumencie Instrumentum Laboris zawarto opinię, droga synodalna jest z konieczności pokutna, bo nie zawsze żyliśmy zgodnie z konstytutywnym, synodalnym wymiarem wspólnoty kościelnej. W 80. rocznicę zbrodni na Wołyniu 7 lipca zostanie podpisane w Warszawie wspólne oświadczenie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego i zwierzchnika ukraińskiego kościoła grekokatolickiego arcybiskupa większego Światosława Szewczuka, będące krokiem na drodze pojednania polsko-ukraińskiego, zapowiedzieli polscy biskupi po zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. W komunikacie przekazanym po ostatnim zebraniu, które odbyło się w Lidzbarku Warmińskim, polscy biskupi zapewnili o modlitwie za Ukrainę, która przeciwstawia się rosyjskiej agresji, apelując o jak najszybsze i sprawiedliwe zakończenie tego dramatycznego konfliktu. Jak ważne będzie to wydarzenie, mówi metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda.
Wiemy, że relacje polsko-ukraińskie były bardzo trudne, zawsze trudne z racji właśnie na Wołyń i na całą sytuację z tamtych czasów. Od dłuższego czasu te kontakty są bardzo wzmożone między Konferencją Episkopatu i Polski i biskupami grekokatolickimi na Ukrainie. Właśnie w tym kierunku, żeby tę sprawę jakoś zakończyć, żeby jakiś podjąć wspólny dialog czy wspólne oświadczenie. I myślę, że udało się to ważny krok, tak jak ten kiedyś krok w relacji z Niemcami, z Konferencją Episkopatu Niemiec, tak samo i tutaj z Kościołem Grekokatolickim, który jest przecież kościołem miejscowym, by wyjaśnić, by wspólnie szukać prawdy, by w jakiś sposób sobie też przebaczyć winy, które były bardzo mocno zaciążyły na naszych relacjach. Jest to stosowny czas, bo Polska okazała ogromną pomoc w czasie wojny w Ukrainie. I myślę, że to ogromnie zmieniło też relacje ukraińsko-polskie. I to, co myślę jeszcze 2 lata temu było trudne nawet do dyskusji, to dzisiaj staje się faktem i ta otwartość ze strony Kościoła grekokatolickiego ukraińskiego jest bardzo wielka, jak zresztą wszystkich Ukraińców, bo to jest podkreślone na każdym kroku jako wyraz tej wielkiej wdzięczności za ogromną pomoc, jaką Polska okazała. I to jest stosowny czas i też dlatego 7 lipca będzie wspólna celebracja w Warszawie, podpisanie dokumentów. Następnego dnia będą odwiedziny na Ukrainie, przewodniczącego konferencji episkopatu, będzie spotkanie na miejscu. Ja osobiście się bardzo cieszę, że doszło do tego momentu i że tutaj duży wkład jest właśnie ze strony Kościoła grekokatolickiego.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna Przystanek Jezus w tym roku pod hasłem Aby byli jedno rozpocznie się 31 lipca i potrwa do 5 sierpnia w Czaplinku w województwie zachodniopomorskim. Zapisy kończą się 9 lipca. Rekolekcje dla ewangelizatorów poprowadzi biskup Edward Dajczak, który jest inicjatorem i duchowym ojcem Przystanku Jezus, zapowiedziało Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Świętego Tymoteusza. Poinformowano, że tak zwana baza Przystanku Jezus będzie podzielona na dwie części. Jedną będzie dworek obok Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego Dom Młodzieży w Czcińcu w gminie Czaplinek w odległości około 1,5 kilometra od lotniska, na którym odbywać się będzie festiwal Poland Rock. Będzie tam pole namiotowe, na którym każdy z ewangelizatorów otrzyma miejsce do rozbicia własnego namiotu. Drugim miejscem tzw. bazy będzie szkoła przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Salezjanów, tuż obok lotniska. Odbędą się tam rekolekcje przygotowujące do ewangelizacji. Szczegółowe informacje na temat przebiegu wydarzenia, a także formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.przystanekjezus.pl. Mieszkańcy Półwyspu Helskiego mają swoją niepowtarzalną w skali Europy i świata pielgrzymkę. W dniu odpustu świętych apostołów Piotra i Pawła, czasami kilka dni przed tą datą, kaszubscy rybacy płyną wodami Zatoki Puckiej, łodziami z Kuźnicy, Władysławowa i Jastarni, aby wziąć udział w nabożeństwie na falach Małego Morza, a później w Sumie Odpustowej w Puckiej Farze. Ta świątynia jest najstarszym i najszacowniejszym obiektem zabytkowym w nadmorskim miasteczku, stolicy północnych Kaszub. Posłuchajmy, jak było podczas jednej z takich pielgrzymek na wodach Zatoki Puckiej. Z pielgrzymami na jednej z łodzi rozmawiała Anna Rębas.
To jest Kuźnica wypłynęła. I wszyscy zdążają do Pucka, tam się wszyscy spotkają. No i tam będą razem powierzać Panu Bogu wszystkie dusze i te, które zostały w wodzie, i te, które pracują na morzu, i które się poświęcają. I to jest też coś takiego pięknego, co zawsze tutaj było żywe. I przed wojną również były te pielgrzymki. Jest nawet taki grób, gdzie płynęli taką łodzią w 1800 tam którymś roku na bierzmowanie do Pucka. I się przewróciła łódź i ta młodzież ta zginęła. Tam ich było, nie wiem, 8 czy 10 osób.
No tak, bo wtedy poruszano się łodziami.
Tylko łodziami.
Mieszkańcy, rozumiem, Półwyspu Helskiego wsiadają na pomerankę. Skąd?
Zgadza się. Z Jastarni lub z Kuźnicy tutaj wsiadają ludzie.
Tak. Wy jesteście z Jastarni.
Tak, jesteśmy.
Pierwszy raz z Kuźnicy startujecie?
Pierwszy raz z Kuźnicy startujemy i pierwszy raz na żaglach. Zawsze byliśmy na kutrze, płynęliśmy kutrami do Pucka. W tym roku nam się zdarzyło płynąć na żaglach. Ciszej, może mokrzej. Bardziej mokro.
Zaraz zobaczymy.
Zaraz zobaczymy.
Bo za chwilę ruszamy, tak naprawdę od godziny już 9 się
tutaj... bliżej Boga, bo musimy tylko na to się zdać w tej chwili. Silnika nie mamy.
No właśnie, tutaj pomeranki silnika nie mają. To nie są mają. Specyficzne łodzie drewniane.
Nie używają w ogóle, jeżeli już to tylko awaryjnie albo gdzieś tam jakaś manewrówka.
Ale coraz więcej ludzi przychodzi do portu w Kuźnicy. Zobaczcie, ruszamy o 10 chyba, prawda? I to tak jest mniej więcej z roku na rok, tyle?
Przychodzą zaraz po mszy świętej. Msza święta się skończy i przyjdą za chwilę.
Zawsze są miejsca dla tych, którzy przychodzą, chcą usiąść?
Są zajęte dla nich miejsca, tak, tak.
Czyli wcześniej muszą się zarezerwować?
Wiadomo, że oni przyjdą. I jakaś tam ilość wiadomo, że będzie. Przyjadą też autobusy ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i na nich też czekają w tej łodzie.
No tak, bo organizatorem jest Zrzeszenie, prawda? I organizacja...
To jest parafia. Parafia Kuźnica, parafia Jastarnia. Warysławowo Hel dołącza się, jeżeli chce, bo Warysławowo ma port z drugiej strony, no trudno, że jednostki tam dookoła muszą płynąć. Hel tam dochodzi do tego spotkania modlitewnego przed Puckiem, tam gdzie wszyscy się spotykamy.
Bo na powitanie wypływa inna łódź z arcybiskupem, prawda? Który to odprawia mszę na wodach Zatoki Puckiej.
Znaczy to nie jest msza, to są modlitwy za tych, którzy pracowali na morzu, którzy zginęli, którzy pozostali gdzieś tam i ich ciała nie ma ich ciał na cmentarzach. Właśnie za nich, dla tych wszystkich pracujących albo związanych z przemysłem morskim są modlitwy, gdzie wszyscy tworzymy taką tratwę i do tej tratwy dobija właśnie kuter, który przywozi arcybiskupa i też właśnie oficjeli z Pucka. Za kutrem, który wiezie arcybiskupa, wszyscy się udają w kierunku portu w Puck.
Na zewnątrz, na wałach koło fary jest msza święta. Jest to tak blisko, że wiele osób też, będąc na kutrach czy na łodziach, uczestniczy w tej mszy świętej. Albo wszyscy wychodzą na brzeg, pozostali. I to też jest, no, dary są od rybaków, od ludzi pracujących na morzu. Także też to jest z taką morską oprawą.
Od ilu lat w ten sposób te pielgrzymki płyną na Zatokę?
Maciej, ile lat już to trwa?
Od 81 roku.
81 rok, tak?
Tak, kiedy Celarek taki pomysł dał i ksiądz z Kuźnicy poparł go i oni razem załatwiali pierwszą pielgrzymkę, która jest jak gdyby odnowieniem tego, co się kiedyś zawsze działo.
płyniemy teraz pod wiatr.
Tak, płyniemy cały czas pod wiatr. Jest dosyć, jak zwykle, tradycyjnie dla Piotra i Pawła odpust. Mamy wiatr, jak my to mówimy, w mordę. Ale to jest tradycja. Dziękować Bogu, że nie pada. To jest najważniejsze.
Bo były takie pielgrzymki, prawda?
Były pielgrzymki i tam jest powrotem w deszczu. A tu, jak widać, jest piękna kawalkada, czy właściwie flotylla jednostek z Kuźnicy przede wszystkim. No i te kilka jednostek z Jastarni. Bo z Jastarni wypłynęło kilka kutrów tych dużych rybackich, które do Kuźnicy nie mogą wpłynąć. One płyną koło Rewy głębinką. I na tych kutrach jest właśnie bardzo dużo pielgrzymów z różnych rejonów Polski, bo te kutry są bezpieczne, więc zabierają po kilkadziesiąt osób. Mamy naszego księdza Antoniego Konkela z Jastarni, misjonarza od 40 ponad lat w Brazylii, więc on twierdzi, znaczy nam przekazał, że w Brazylii jest coś podobnego, ale na jakiejś wielkiej rzece. Nie powiem, czy to jest na Amazonce, czy na jakiejś odnodze, ale jest to pielgrzymka tak samo łodziowa. Też długa i wyczerpująca, ale też masa jednostek i masa ludzi. Rafał Konke, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Jastarnia.
No, ja ze zdziwieniem się dowiedziałam, bo ja jestem gdańszczanka, jak to mówią, za mężem.
Że na półwysyp tutaj tak, pani przeprowadziła.
Tak, że w latach 60. dopiero pierwsza droga asfaltowa tu powstała. Była tylko piaszczysta przez las. Dla mnie to wychowanej w Gdańsku było to niesamowite.
Pierwszy raz byłam, to byłam mokra do gołego.
Dlaczego?
Do skóry gołej.
Bo padało?
Bo padało.
W którym roku, pamięta pani?
No już nie pamiętam.
A dzisiaj pomodliła
dzisiaj
pani?
Przepięknie. No.
Ewangelizacja na ulicy nie jest łatwa, ale chętnych do poznania Boga jest naprawdę wielu, uważają organizatorzy Strefy Mocy. Wydarzenia, które na początku lipca odbędzie się w Sopocie, to możliwość rozmowy z duszpasterzem oraz skorzystania z sakramentu pokuty, a także posługi modlitwy wstawienniczej. Zaplanowano konferencje, uwielbienie prowadzone przez zespół Za Nim, a także świadectwa nawrócenia i działania Mocy Bożej. O szczegółach redaktor Alicji Samolewicz-Jeglickiej opowiedzieli koordynatorzy wydarzenia Aleksandra oraz Jacek Kończal z Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie.
Przed nami dość duże i ciekawe wydarzenie na początku lipca. Strefa Mocy, co to takiego?
Strefa Mocy to jest nowa forma ewangelizacyjna, do której papież Franciszek zachęca nas wszystkich, członków Kościoła. Świat się zmienia, w związku z tym przekaz ewangeliczny również powinien się zmienić. Jest to właśnie taki nowy pomysł dotarcia do ludzi wierzących, ale też tych, którzy są na obrzeża Kościoła, albo może ci, którzy odeszli od Kościoła, albo może tak naprawdę w ogóle nie słyszeli wcześniej o Panu Jezusie.
Co się będzie działo?
Przyjeżdża ekipa, ewangelizator świecki Witek Wilk. To jest właśnie jego taki pomysł autorski. Głównie chodzi o ewangelizację. I właśnie Sopot jest wybrany, to miejsce, ta musza koncertowa, dlatego, że tam jest bardzo dużo ludzi, takich też przypadkowych przechodniów. I kilka lat temu, jak szukaliśmy miejsca właśnie gdzieś tu w Trójmieście na tą Strefę Mocy, to na spacerze z dziećmi wpadło nam w oczy to miejsce. To jest genialne, jeśli chodzi o takich ludzi przypadkowych. To są dwa dni, 4-5 lipca od 18 do 22. Będzie głoszenie słowa, będzie uwielbienie. Też w okolicy, tam na tym skwerze, na Placu Zdrojowym będą stawiennicy, czyli takie osoby, które mogą się pomodlić, jeśli ktoś ma ochotę, żeby się w jego intencji pomodlić. Będą też dostępni kapłani, można porozmawiać, można pójść do spowiedzi. Pierwszego dnia, czyli 4 lipca, będzie z nami również ksiądz Bartczak, taki znany polski raper. Całe rodziny są tam mile widziane, bo dzieci też korzystają.
Trudno ewangelizować w dzisiejszych czasach właśnie na ulicy?
Z jednej strony tak, bo nie jesteśmy do tego ani przyzwyczajeni, ani nauczeni. Po prostu zapomnieliśmy o tym, że to jest tak naprawdę rzeczywistość Kościoła i nasze podstawowe powołanie. A z drugiej strony, jeśli spojrzeć na owoce takiej ewangelizacji, które czasami Duch Święty jest suwerenny i działa tak jak chce, dlatego mówię czasami, są tak wspaniałe i tak wielkie, że trudno przechodzić obojętnie. obojętnie obok takich działań właśnie. Dlatego jest to i trudne, i łatwe.
Kogo zapraszacie na strefę mocy?
Zapraszamy ludzi Kościoła, szeroko rozumianych, ludzi ze wspólnot, abyśmy razem świętowali właśnie to wydarzenie, tego, że jesteśmy Kościołem, że chcemy się tym ucieszyć, ale zapraszamy każdego, dlatego, że to nie jest wydarzenie dla ludzi Kościoła tylko. Chcemy właśnie dotrzeć do ludzi, którzy są poza. I takie mamy doświadczenie z poprzednich lat, ponieważ już w naszej archidiecezji Witek ze strefą mocy był już w 5 miejscach. I już widzimy, mamy doświadczenie po prostu, jakie to przynosi efekty, jakie są piękne dzieła, jakie też dokonały się uzdrowienia, co kiedy człowiek zobaczy na własne oczy, jak ludzie są uzdrawiani, to całkowicie przemienia się jego myślenie. I właśnie chciałam też o nas powiedzieć oboje, że my formujemy się w domowym kościele już prawie 30 lat.
O, to robi wrażenie, 30 lat.
I sami też prowadziliśmy wiele rekolekcji ewangelizacyjnych, ale dopiero kontakt z Witkiem Wilkiem na jakichś rekolekcjach uzmysłowił nam, że Pan Bóg dzisiaj tak samo działa jak w czasach pierwszego kościoła, czyli że dokonują się również uzdrowienia, że możemy się nawzajem modlić za siebie i te uzdrowienia się dokonują. Na to mamy wiele dowodów i widzieliśmy to na własne oczy. Bo wcześniej ja myślałam, że takie uzdrowienie to na przykład tylko można iść pielgrzymować do Częstochowy na przykład i tam wyprosić. A teraz właśnie Witek to uzmysłowił, że jest Kościół jest nadal żywy, Jezus jest obecny, Duch Święty jest obecny. Właśnie widzieliśmy świadectwa, poznaliśmy tych ludzi, kobietę, która została uzdrowiona z chłoniaka, mężczyznę, który przyjechał rok później, tak, po strefie mocy, która się odbyła w Jastarni, w kolejnym roku dawał świadectwo, że został uzdrowiony z hazardu. On był w ogóle gdzieś z głębi Polski, przyjechał specjalnie po to, żeby właśnie zaświadczyć, że tak się wydarzyło w jego życiu. Witek tak pobudza ludzi wiary do tego, żeby się modlili za siebie. I my na przykład praktykujemy teraz w domu modlitwę, jak ktoś jest chory i widzimy też na własne oczy. Ale też mamy od innych ludzi, słyszymy, że na przykład modlą się za swoich bliskich i zostają uzdrowieni. I to jest po prostu nowa jakość życia wiary. Do tego zachęcamy, żeby przyjść, zobaczyć, doświadczyć.
Pewnie organizacyjnie to jest trudno i wymaga to dużej pracy, ale efekty są ogromne, jak tak patrzycie na te wcześniejsze edycje?
Tak jak Pan Jezus mówi, zostawia się całe stado i idzie się szukać tej jednej zagubionej, prawda? Dlatego warto podejmować takie działania, a rzeczywiście wysiłek jest spory. Ta ekipa to jest tam ponad 20 osób. Logistycznie rzeczywiście jest to dosyć spore przedsięwzięcie. No i bez pomocy całej naszej wspólnoty nie jesteśmy w stanie, wiadomo, tego sami zrobić, ale na pewno warto.
Przypomnijmy, organizatorem jest Domowy Kościół.
Diakonia Ruchu Światło Życie, rzeczywiście, ale no, nie jesteśmy sami, tylko inne wspólnoty też pomagają. Również parafia się włączyła teraz, na której to jest terenie, czyli świętego, pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Sopocie. Inne wspólnoty to też według swoich charyzmatów na przykład zapewniają wstawienników, czyli osoby do modlitwy. I z poprzednich edycji widzimy, że jest ogromna potrzeba tej modlitwy, dlatego, że jest naprawdę tam, nie wiem, kilkadziesiąt osób, które się modlą i cały czas są do nich kolejki i po prostu wstawiennicy mają pełne ręce pracy, czy jak to powiedzieć, muszą się modlić dużo. Sami niewiele korzystają jakby z wydarzenia, no ale też mówią, że owoce są ogromne, że to są naprawdę grube tematy. Tak samo kapłani mówią, że są grube tematy, z którymi ludzie przychodzą. To jest po prostu warte. My z takiego naszego doświadczenia, ponieważ od lat też prowadzimy różne rekolekcje, to widzimy, że główną taką potrzebą ludzi jest to doświadczenie miłości. I bardzo niewiele osób ma doświadczenie miłości Bożej oraz tego przekonania, że nie musi na nią zasługiwać. Sama wiem po sobie, kiedy doświadczam Bożej miłości, że właśnie w taki sposób, że ja nie muszę na nią zasłużyć, że ona jest mi dana za darmo, to nasze właśnie serce uwolniło też do takiej ewangelizacji, żeby innym ludziom też to pokazać, żeby mogli tego doświadczyć, że to jest po prostu uwalniające, dające nową jakość życia. Właśnie na rekolekcjach widzimy, że to jest główna potrzeba i też w Sopocie, na tej strefie mocy można, jest taka szansa, żeby tego doświadczyć, bo właśnie tam jest zgłoszone słowo, tak? Witek głosi słowo, modli się za ludzi, ma też różne właśnie takie słowa poznania, proroctwa o tych uzdrowieniach. Na koniec zawsze jest taka możliwość, że jeśli chcesz, to Witek zaprasza do przyjęcia Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, który jest też właśnie takim momentem podjęcia decyzji, przemiany życia.
To jeszcze na koniec takie techniczne informacje. Gdzie? O której godzinie? No i że zapraszacie wszystkich, nie trzeba się zapisywać, nie trzeba żadnych biletów kupować.
Słusznie. Absolutnie w Królestwie Bożym jest wszystko za darmo, dlatego to spotkanie też jest oczywiście niebiletowane w żaden sposób. Zapraszamy wszystkich. Wstęp jest wolny. 4-5 lipca, godzina 18, plac Zdrojowy przed wejściem na molo w Sopocie. Absolutnie wszystkich zapraszamy.
Będziemy świętować, będziemy się radować. Będzie na pewno radośnie, bo zawsze tak jest. Także przyjdźcie wszyscy, niech nikogo nie zabraknie. Będzie z nami też biskup Piotr Przyborek. Na pewno będzie radośnie. Czekamy na Was.
Strefa mocy odbędzie się 4 lipca o godzinie 18 przy muszli koncertowej w Sopocie.
Bliżej.
I uśmiechnięty redaktor Piotr Piotrowski wpadł do studia, do magazynu W Drodze.
Jak witam pocisk.
Jak pocisk, dokładnie, bo ewangelizacja musi być jak pocisk. Drodzy Państwo, nie ma żartów. Kilka tysięcy osób zamanifestowało swoje przywiązanie do chrześcijańskich wartości, a dzisiaj to wcale nie jest takie proste i oczywiste.
Nie jest i to było widać, bo niektórym
i słychać
to chyba
też
to przeszkadzało. Takie mam wrażenie.
A co, było jakieś zgłoszenie, że za głośno
nie,
było?
Nie, chyba tak.
A, szczególnie pewnie koncert.
Taka pani koncert była zdenerwowana bardzo w takim wielkim czarnym samochodzie, bo nie mogła przyjechać.
O, to pozdrawiamy panią z Wielkiego Czarnego.
Z Pichszów. Powiedziała, samochodem, że ma bardzo ważne sprawy w niedzielę i nie może na nie zdążyć.
Ale policja była, wszystko
tak,
było
tak,
zgodnie
wszystko
z
wszystko było, wszystko
literą prawa.
Elegancko się odbyło i myślę, że warto, żeby to się w tej formie odbywało, no. Potężne wrażenie to robiło, więc myślę, że nie ma już sensu większego do tego wracać.
Natomiast ale jeśli Państwo chcecie
trzeba,
zobaczyć, to właśnie
tak jest.
Nawet
i zdjęcie. Zapraszamy na galerię do nas.
Dokładnie.
Na stronę.
Dokładnie, tak. Zmiany, drodzy Państwo. O zmianach już mówiliśmy ostatnim razem, ale teraz jeszcze zmiany w tygodniku Gość Niedzielny,
tak
oddziale gdańskim. Ksiądz Mateusz Tarczyński, znany Państwu zresztą z Radia Gdańsk. Cieszymy się bardzo, że został
tak
właśnie
jest. A
powołany.
Księdzu Maciejowi życzymy powodzenia.
I też bardzo
drodze
dziękujemy.
Drodze duszpasterskiej, pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy, dziękujemy za współpracę też.
Czytelników, no przepraszam, słuchaczy.
A słuchaczy i czytelników, ale mam nadzieję, że księdza Macieja Świgonia będziemy mogli też gościć tutaj w redakcji, może w magazynie W Drodze, może w jakiejś innej audycji, może w komentarzach. Na pewno się zgodzi. Bardzo szlachetny człowiek. Pozdrawiamy jednego i drugiego kapłana i wszystkich kapłanów również pozdrawiamy. Życzymy, żeby lato nie było tym odpoczynkiem od Pana Boga. Piotrze, popełniłeś dobry, bardzo ważny, wartościowy tekst.
Dziękuję.
Bezpiecznie nad wodą, ale bezpiecznie nie tylko
tak,
na
no
plażach.
O stosowaniu jakichś tam używek nie wspominałem, ale zapraszam do lektury, bo sporo takich informacji też chyba dla osób, które nie za często przybywają tutaj nad morzem. Na jakie rzeczy szczególnie uważać u nas tutaj w Zatoce Gdańskiej?
Drodzy Państwo, podcinająca fala jest coś takiego. Nam się wydaje,
tak jest,
że jest płytko, jest sympatycznie.
Dziękuję, że o tym przypomniałeś.
A to też jest problem i tutaj bardzo uważajcie.
Wredny prąd, który może nas zabrać gdzieś dalej.
A jak jesteśmy w takim już takim energetycznym, myślę, też temacie, no to powiem szczerze, tutaj to już jest ostra jazda, drodzy Państwo, bez trzymanki, wszyscy mamy czerwoną krew. Piotr spotkał się z... Właśnie, z kim ty się spotkałeś?
Z Bartoszem Strancem.
No, ale to nic nie mówi Państwu, natomiast to jest człowiek, który mieszka z Indianami narodu czarnych stóp.
Tak jest.
Wybiera się do Stanów i będziesz...
Jeżeli tam zawitam, to na pewno odwiedzę Bartka. Niesamowita postać, od blisko 30 lat mieszka z Indianami w rezerwacie. No nam się rezerwat kojarzy z czymś, co jest zamknięte, za płotem, to nic bardziej mylnego, bo to jest normalne miasteczko, natomiast ono funkcjonuje na prawach właśnie takich specjalnych, które rząd zagwarantował Indianom. Trochę tutaj wspominam o tym, jak to jest z tym dotrzymywaniem słowa przez białych, ale generalnie wspominamy o tym, że Bartosz dostał nagrodę Człowiek Pojednania i Pokoju, którą Państwo pewnie znacie, bo przyznawana jest przez Sanktuarium w Łęgowie.
Pozdrawiamy księdza proboszcza
tak
i wszystkich,
jest,
którzy tworzą
księdza
to sanktuarium.
Księdza Grzegorza Rafińskiego i całą kapitułę nagrody, bo to są też osoby innych wyznań, żeby tu nie było, że to tylko jest nagroda od chrześcijan. Myślę, że no, warto zerknąć, ale też potem gdzieś tam poszukać informacji o tym człowieku. No, to jest coś niesamowitego.
A drodzy Państwo, uwaga, kiedy Bartosz miał 5 lat, czyli w połowie lat 70., wybrał się samotnie w drogę z osiedla przy ulicy Piastowskiej na oliską pętlę tramwajową. Co tam się wydarzyło, przeczytacie w tekście również.
No, działo
zachęcamy.
Się.
Zachęcamy, także wszystko dzieje się tutaj w pobliżu. No i zakończymy zaproszeniem na najstarszy w Europie międzynarodowy festiwal organowy w Gdańsku, Oliwie, który już się rozpoczyna 27 czerwca i potrwa do 22 sierpnia.
Tak jest. To jeden z festiwali, które przed nami i pewnie w najbliższym numerze też informacje o kolejnym
wtorek
festiwalu.
I piątek, każdy
tak
wtorek
jest.
I piątek o godzinie
20. A ten drugi festiwal, o którym napiszemy, to w piątki.
Drodzy Państwo, inauguracja 27 na organach zagra maestro Roman Perucki. Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej również wystąpi i Łukasz Borowicz będzie dyrygował. A potem to już musicie zajrzeć do gościa niedzielnego, do części gdańskiej, do czego Państwa razem z redaktorem Piotrem Pudlowskim
i na stronę też zachęcam. Internetową. Zapraszam.
Wszystkiego dobrego Państwu życzę.
Wszystkiego dobrego.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dniu dzisiejszym w magazynie W Drodze. Pięknego i słonecznego dnia, pełnego wspaniałych spotkań Państwu życzymy wraz z Aleksandrą Woźniak. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W Drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.